Pierwszy list do Tymoteusza jest z jednej strony listem prywatnym, tak, wysłanym przez Pawła do Tymoteusza, ale jest też takim listem, w którym apostoł Paweł mówi o tym, jak zachowywać się w Kościele. Dzisiejszy natomiast temat brzmi największy grzesznik. Tydzień temu, gdy omawialiśmy pierwsze 11 wersetów, to Paweł pisał o ludziach, którzy wprowadzali w zborze w Efezie zamieszanie poprzez to, co głosili. Ponieważ jak czytaliśmy w wersecie 4, głosili oni baśnie i rodowody, a jak czytaliśmy w wersecie 7, głosili oni zakon, choć jak pisał Paweł, chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. I też w tym wcześniejszych wersetach Paweł pokrótce jakby tylko przypomniał Tymoteuszowi, w jaki sposób on podchodzi do zakonu, jak on go rozumie. I teraz Paweł od wersetu 12 po 17 składa przed Tymoteuszem takie krótkie świadectwo swojego życia. Tak jakby chciał powiedzieć do niego, słuchaj, gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości albo zastanawiał się, czy przypadkiem ci ludzie nie mówią prawdy, to chciałbym, abyś przypomniał sobie świadectwo mojego życia. I pamiętał o tym, kim byłem i kim się stałem dzięki Chrystusowi. I teraz, drodzy, przeczytajmy sobie te wersety od 12 po 17. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu, a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Paweł więc rozpoczyna to swoje świadectwo, mówiąc nie o swoich zasługach, ale mówi o służbie, jaka została mu zlecona przez Chrystusa, za to, że ten uznał go za godnego zaufania. Co było powołaniem apostoła Pawła? W pierwszej jakby mierze było to, aby głosić dobrą nowinę. Jak pamiętamy, Paweł zaczynał głosić ją najpierw Żydom, a potem szedł do pogan. Chociaż kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, widać, że z roku na rok Pawłowi było coraz bliżej do pogan, a coraz dalej do Żydów. I gdybyśmy otworzyli na przykład Dzieje Apostolskie, rozdział 13, jest tam mowa o tym, kiedy Paweł przebywał w Antiochii Pizdyjskiej, to w 13 rozdziale od wersetu 46 czytamy: wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem po krańce ziemi. Następnie, gdybyśmy przeszli do 18 rozdziału, mamy tam sytuację, kiedy Paweł jest w Koryncie. I tam w wersecie 6 powiada tak: lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Jak pamiętamy, kiedy pisał list do Rzymian, miał nadzieję, że po zatrzymaniu się w Rzymie pójdzie dalej do Hiszpanii. Jednak Paweł nie otrzymał tej służby dlatego, że był dobrym człowiekiem. Nie otrzymał jej też dlatego, że był dobrym lub wzorowym Żydem, że pochodził z narodu wybranego. Nie otrzymał jej też dlatego, że był znakomitym faryzeuszem. Ale jak czytamy w wersecie 14, otrzymał to z łaski Boga. Gdyby jednak przyjrzeć się dokładniej życiu apostoła Pawła, to można by powiedzieć, że jego CV było bardzo bogate. I każda synagoga chciałaby mieć u siebie takiego człowieka. Pomyślałem sobie, że gdyby Paweł dostawał za swoje osiągnięcia puchary lub dyplomy, to w jego domu jedna ściana byłaby nimi po prostu przepełniona. Taki był dobry. Aby potwierdzić to, co powiedziałem, chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 22. Jest to sytuacja, kiedy apostoł Paweł zostaje pojmany i powiada od wersetu pierwszego tak. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli, a on mówił. Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształcony w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. Kiedy czyta się informacje pozabiblijne, mówiące o Gamalielu, o którym wspomina tutaj apostoł Paweł, to był on człowiekiem wyjątkowym. Nie tylko był faryzeuszem, nie tylko był członkiem Sanhedrynu, ale był też wnukiem niejakiego Hillela. Ja za chwilę o nim powiem. Żył on na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. Natomiast jego działalność przypada na lata mniej więcej 25-50 po Chrystusie. I przypisuje mu się na przykład takie słowa: znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych. On też był człowiekiem, który w swoim czasie przekazywał słowa, które dotyczyły czystości rytualnej, czyli jak żyć, żeby podobać się Bogu, ale także w jakimś stopniu rozbudował tą taką mądrość, którą mieli faryzeusze. I co ciekawe, pisma talmudyczne podkreślają jego wierność przepisom prawa i surowość obyczajów. Mówiono po jego śmierci, że w Izraelu zaginął szacunek dla prawa. To był ktoś. Natomiast jego dziadek był na tyle wpływowym człowiekiem, że nawet stworzył własną szkołę interpretacyjną Słowa Bożego, choć był może bardziej elastyczny w podejściu do Tory niż inna szkoła, która z nim rywalizowała, to jednak okazało się, że ostatecznie judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. Więc Gamaliel to był człowiek z przeszłością, ale też człowiek, którego szanowano wtedy, kiedy żył apostoł Paweł. To był ktoś. Nawet kiedy byśmy się tylko przypatrzyli temu, o czym czytamy w Słowie Bożym, to kiedy poproszono go o radę i powiedział, nikt nie śmiał już z tym dyskutować. Powiedzieli, niech tak będzie, tak? I wydarzyło się to. Mówiąc więc językiem współczesnym, apostoł Paweł studiował na Harvardzie tamtych czasów. Nie było lepszej szkoły. Trafił w najlepsze miejsce na świecie. Gdybyśmy teraz otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 9, czytamy o Saulu, który stał się potem Pawłem, takie słowa od wersetu pierwszego. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli znajdzie jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Gdybyśmy teraz otworzyli list do Galacjan, rozdział pierwszy, to tam od wersetu 13 Paweł również składa takie bardzo króciutkie świadectwo na temat swojego życia, mówiąc tak. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie. Jest to o tyle ważne, że jak pamiętamy, zbory galackie miały problem ze Starym Testamentem. I Paweł mówi, słyszeliście o tym, jak żyłem kiedyś, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Albo zbory galackie wiedziały o tym przez to, że Paweł składał świadectwo taki o tym, jak kim był, albo jego sława zaczęła docierać już i krążyć po Imperium Rzymskim. I w końcu, gdybyśmy otworzyli list do Filipian, rozdział 3, tam od wersetu 1 Paweł daje popis tego, jak wyglądało naprawdę jego życie. I mówi tak. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Któż mi jest równy? Mógłby powiedzieć apostoł Paweł. Czytając te teksty widzimy, że Paweł, zanim poznał Chrystusa, miał wielki potencjał w sobie. Ale też był człowiekiem ambitnym. Był zdeterminowany, sumienny i pracowity. Przykładał się dobrze do tego, co robił. A jednak pomimo tego, do czego doszedł o własnych siłach, co zdobył, w 13 wersecie naszego tekstu powiada, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. Jak czytaliśmy w liście do Filipian, obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego i tak dalej. A Paweł teraz mówi o sobie bluźnierca, prześladowca, gnębicia. W jednym z komentarzy przeczytałem, jako bluźnierca źle Paweł wypowiadał się na temat chrześcijan oraz ich przywódcy Jezusa. Jako prześladowca starał się skazywać chrześcijan na śmierć, ponieważ uważał, że ta nowa sekta stanowi zagrożenie dla judaizmu. Gdy realizował swoje niecne plany jako gnębiciel, znajdował przyjemność w stosowaniu przemocy w stosunku do wierzących. Pomimo, że w języku polskim nie wynika to jasno z użytych słów, to bluźnierca, prześladowca i gnębiciel przedstawiają wzrost w skali niegodziwości. Pierwszy grzech jest kwestią słów. Drugi określa cierpienie zadane innym za ich religijne przekonania. Trzeci zawiera w sobie okrucieństwo i wyrządzanie krzywdy. Jak czytaliśmy w tych wcześniejszych tekstach, on pałał chęcią mordu. Najpierw był tylko przy tym, jak umierał jeden z diakonów, prawda? Szczepan. A potem już sam. Jakby jak taki zwierz, który poczuł krew. Natomiast gdybyśmy wrócili do listu do Filipian, do rozdziału 3, w wersetach 7 i 8 Paweł napisał tak. Ale wszystko, co mi było zyskiem, co było ważne, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Paweł więc nie tylko zostawił swoje stare życie, ale też w tym obecnym, nowym życiu starał się o to, aby nic nie stanęło wyżej od Boga. I wszystko uśmiercał każdego dnia. Gdybyśmy otworzyli list do Rzymian, to tam w rozdziale 6 apostoł Paweł, odnosząc się do starego życia, ujął to w dosyć taki ciekawy sposób. Ponieważ od wersetu 19 napisał tak. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a poddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dawne życie napełnia Pawła wstydem. I myślę, że nas też napełnia ono wstydem. Jednak dzięki łasce Bożej Paweł odkrył, że teraz tą całą swoją energię, swoją siłę, swoją wiedzę, wykształcenie, determinację może użyć do budowania Królestwa Bożego. To pokazuje też, że u Boga nic się nie marnuje. Że Bóg jest w stanie to, co służyło złemu, wykorzystać do tego, aby budować to, co dobre. Przecież Bóg nie odsunął Pawła i powiedział, wiesz co, to nieważne, jaki masz potencjał w sobie. To ważne, bo chciałbym tego użyć, aby przynosiło to właśnie mi chwałę. Wracając do wersetu 13. Kiedy Paweł powiada, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nie w świadomości, w niewierze, rodzi się pytanie, czy Paweł przypadkiem nie próbuje się usprawiedliwić? Czy uważał, że w sumie był dobrym człowiekiem, który tylko pomylił się w swoich poglądach? Myślę, że nie. Że celem Pawła nie było wybielenie samego siebie, ponieważ kiedy patrzymy do wersetu 15 naszego tekstu, Paweł określa siebie jako pierwszego grzesznika. Gdybyśmy otworzyli list do Rzymian, rozdział 10, od wersetu 1 czytamy: Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znają usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne, usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Nieświadomość i niewiara Pawła, o której pisze, wynikała z tego, że nie uznawał on Jezusa jako Boga i Mesjasza. To była jego niewiedza. Paweł walczył z Jezusem, walczył też z Kościołem, walczył z uczniami, ponieważ nie miał tej świadomości, z kim tak naprawdę walczy. On myślał, że to kolejna sekta, którą po prostu trzeba zniszczyć. Ale gdybyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, rozdział 3, to tam od wersetu 13 Paweł powiada tak. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysł ich otępiał, albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercach. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostanie zdjęta. Paweł więc miał taką zasłonę. Ale w momencie, kiedy Bóg mu się objawił na drodze do Damaszku, ta zasłona została zdjęta. I jak czytamy w wersecie 14 naszego tekstu, Paweł dostąpił łaski. I ta łaska została, tak jak pisze Paweł, połączona z wiarą i miłością. I wtedy Paweł zrozumiał, jestem grzesznikiem. To na pewno było dla niego odkrywcze. Jestem grzesznikiem. Ale co ciekawe, Paweł zrozumiał też, jak czytamy w wersecie 15 naszego głównego fragmentu, że tylko Jezus jest w stanie zbawić człowieka, zbawić grzesznika, zbawić jego samego. Dlatego w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i w wersecie 5 powiada, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Można więc powiedzieć, że człowiek o własnych siłach po pierwsze sam kopie sobie grób. Po drugie, sam sobie przygotowuje wygodne miejsce w piekle. Ale na pewno człowiek o własnych siłach nie dostanie się do nieba. Jak czytamy w liście do Efezjan w drugim rozdziale od wersetu 8, albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kto w drodze do Damaszku szukał? Paweł czy Bóg? Bóg szukał Pawła, a Paweł nie szukał Boga, tylko chrześcijan. Paweł przez wiele lat, zanim spotkał Chrystusa, uważał, że czyni dobrze, że idzie we właściwym kierunku. I w jakimś sensie na nim samym wykonały się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana z rozdziału 16, kiedy to Jezus do swoich uczniów powiedział od wersetu 1 tak. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Jest to mowa o tym, że będą was wcześniej w 15 rozdziale, że będą was prześladować tak, jak mnie prześladowali. I dalej Jezus mówi tak. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Taki był Paweł. Był człowiekiem dobrym. Tak? Ludzie tak go postrzegali. Był człowiekiem religijnym. Był człowiekiem gorliwym, oddanym dla Boga. Paweł tak myślał o sobie. Ale inni, którzy się z nim spotykali, również go tak postrzegali. Był człowiekiem, którego należało podziwiać i naśladować. Ale co ciekawe, że w tym wszystkim, w tej swojej religijności, podążaniu w określonym celu, Paweł nigdy nie spotkał na swojej drodze Boga. Aż do momentu, gdy to Jezus spotkał go na drodze do Damaszku. I nasuwa mi się taka refleksja, że iluż to ludzi w naszym kraju chodzi co niedziela do kościoła. Modli się, pali świeczki, wnosi ofiary, pielgrzymuje do różnego rodzaju świętych miejsc. I tak jak Paweł, są gorliwi w tym, co robią. Naprawdę gorliwi. Ale też tak jak Paweł, nigdy nie poznali Boga. Paweł odkrył, że nie jest w stanie zasłużyć na miłość, łaskę i przychylność Boga. Ponieważ przychylność Boga otrzymuje się, gdy człowiek po pierwsze dochodzi do tego, do czego doszedł i Paweł. Jestem grzesznikiem i zasługuję tylko na śmierć i wieczne potępienie. No ale jak człowiek ma się przyznać do tego? Jestem grzesznikiem. Przecież nie jestem taki zły, są gorsi ode mnie, prawda? Ja przecież nie kradnę i nikogo nie zabiłem. Jakbym miał stanąć w jednym szeregu z tymi wszystkimi mordercami? Natomiast Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale od wersetu 10 napisał: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad żmieje pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Jeden grzech czyni człowieka grzesznikiem. I tak jak czytamy w liście do Rzymian, już ten tekst dzisiaj był czytany, albowiem zapłatą za grzech, za jeden grzech, jest śmierć. Przychylność Boga otrzymuje się, gdy człowiek uwierzy w to, tak jak uwierzył apostoł Paweł, że jedyną drogą do Boga, jedynym Zbawicielem, jedynym pośrednikiem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus objawiony w Piśmie Świętym. Paweł to zrozumiał. Otrzymał tą łaskę od Boga. I Paweł nazywa siebie nie tylko grzesznikiem, ale także pierwszym grzesznikiem. Tak jakby chciał wykrzyczeć: jestem największym grzesznikiem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. I co ciekawe, gdybyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, w wersecie 9 Paweł pisał tak: ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Te słowa apostoł Paweł napisał w roku 57. Teraz gdybyśmy otworzyli Efezjan 3:8, Paweł mówi o sobie tak: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych. I to Paweł napisał w roku 60. Natomiast w roku 64 lub 66 Paweł pisze: aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Paweł więc z roku na rok coraz bardziej wzrastał w poznaniu Boga i wzrastała w nim pokora względem Boga i swojej osoby. Bo najpierw mówi: jestem najmniejszy z apostołów, nawet nie jestem godzien się nazywać. Potem mówi: w sumie to jestem najmniejszy ze wszystkich świętych. A teraz mówi: jestem największym grzesznikiem. Można powiedzieć, że w jakimś sensie słowa Jana Chrzciciela wypełniły się na nim, kiedy Jan Chrzciciel powiedział: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jest to cały czas proces. Paweł więc z roku na rok coraz bardziej rozumiał i doceniał ofiarę Jezusa Chrystusa. Rozumiał, czym jest łaska i miłość Boga. Jego poznanie było coraz głębsze, co powodowało też to, że Paweł był coraz bardziej wdzięczny Bogu za to, kim jest i co otrzymał. Jednak Paweł mówi coś jeszcze. W wersecie 16 naszego tekstu powiada: ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Rodzi się pytanie, czy Paweł rzeczywiście był najgorszym grzesznikiem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Na pewno nie. Byli gorsi niż on. Co więc miał Paweł na myśli, mówiąc te słowa? Prawdopodobnie Paweł chciał pokazać Tymoteuszowi, ale też wszystkim tym, którzy będą czytali ten list, że skoro Bóg złamał jego, takiego mocnego człowieka, to jest w stanie złamać i przyprowadzić do siebie cały naród izraelski. Paweł był tym, który w jakimś stopniu prowadził ten naród, a Bóg go złamał. Ale też jakby patrząc na to szerzej, Bóg pokazuje przez to słowo, że jest w stanie złamać każdego człowieka. Czy jesteś wielki, czy mały, nie ma to znaczenia. Kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, na przykład rozdział 26 i werset 14, gdzie Paweł po raz kolejny wraca do tej sytuacji na drodze do Damaszku, powiada tak: a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Można powiedzieć, że Paweł wierzgał jak koń. Mocował się z Bogiem jak Jakub. Nie chciał dać się przez Boga złamać, osiodłać. Nie chciał, aby Bóg go prowadził. Aż w końcu poddał się i uległ. I zaufał Bogu. I tym samym stał się przykładem dla swoich rodaków, dla Żydów, dla faryzeuszy, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Przestańcie z tym walczyć. Paweł też mówi o tym, że Bóg w stosunku do niego był cierpliwy. I tego samego słowa użył apostoł Piotr w swoich dwóch listach. W pierwszym liście, w trzecim rozdziale i wersecie 20 powiada, którego niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Bóg cierpliwie czekał. I w drugim Piotra 3,15 czytamy, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Paweł mówi o tym, Bóg był w stosunku do mnie cierpliwy. I drodzy, kiedy apostoł Paweł narodził się na nowo, ta wieść dosyć szybko rozniosła się. Facet zwariował. Trzeba coś z nim zrobić. I gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, rozdział 9, od wersetu 22 czytamy, lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bramy we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. Sporo Paweł przeżył. Dużo dostał też od swoich rodaków. Ale z roku na rok coraz mniej się tym przejmował. Dlaczego? Ponieważ życiem dla niego był Chrystus, a śmierć była zyskiem. Z roku na rok ta myśl stawała się coraz mocniejsza. Jaka więc nauka płynie dla nas dzisiaj z tego tekstu? Po pierwsze, Paweł wzrastał w poznaniu Boga. To nie było tak, że doszedł w pewnym momencie do wniosku, o tak, wiem już wszystko, niczego więcej nie potrzebuję. Ale cały czas wzrastał, co pozwalało mu z jednej strony napisać, jestem pierwszym grzesznikiem. To pokazuje, że Paweł, pamiętając o tym, kim był i z czego Bóg go wyciągnął, to dość skutecznie hamowało w jego życiu pychę. Czasami chrześcijanie zapominają o tym, skąd Bóg ich wybrał i popadają w taką pychę. Co to ja nie jestem? Jeśli spojrzysz do tyłu i zobaczysz, co Bóg dla ciebie zrobił, gdzież ma podziać się nasza pycha, skoro to tylko i wyłącznie łaska Boga? Z drugiej strony, poznawanie Boga rozbudziło w życiu apostoła Pawła wdzięczność. Z roku na rok coraz bardziej był wdzięczny i nie potrafił tego nawet ubierać w słowa. Paweł też coraz bardziej rozumiał, czym jest miłosierdzie, łaska, miłość i dobroć Boga, jakie zostały mu okazane. Jeden z pastorów, który już liczy sobie lat ponad 70, stwierdził, że im dłużej żyje, tym coraz mniej skory jest do osądzania. Bo rozumie, czym jest miłosierdzie, łaska, miłość i dobroć Boga. Po drugie, Paweł jest żywym dowodem, że tak powiem, bo on cały czas żyje, że każdy człowiek, który tylko podda się Bogu, może doświadczyć nowego narodzenia. Jeśli więc człowiek przestanie wierzgać, tak jak wierzgał Paweł, i podda się w Bogu, wtedy Bóg jest w stanie zmienić jego życie, tak jak zmienił życie apostoła Pawła. Po trzecie, religijność, w której nie ma wiary w Boga objawionego w Piśmie Świętym, jest religijnością prowadzącą prosto do piekła. Można więc chodzić do kościoła, można czytać Biblię, można się modlić, robić różnego rodzaju obrzędy i nigdy nie poznać prawdziwego Boga. I po czwarte, wracając do myśli pierwszej, jeśli będziemy pamiętali o tym, kim byliśmy i też o tym, co Bóg dla nas uczynił i kim staliśmy się dzięki Niemu, to będzie nas trzymało w takiej właściwej pozycji względem Boga, bo będziemy Mu wdzięczni. względem innych ludzi, bo będziemy mniej skorzy do tego, żeby ich osądzać, ale też we właściwej pozycji wobec siebie samego, żeby pycha nie urosła. Ponieważ pamiętając o słowach z listu do Rzymian, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, oraz pamiętając na słowa z listu Jana, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Pamiętając o tym, co było i co jest i to, kim jesteśmy, zawdzięczamy tylko łasce Bożej. Powinniśmy też więcej łaski okazywać sobie nawzajem. Gdyby Bóg miał nas rozliczyć z każdego grzechu, niebo byłoby puste. Ale przyszedł Jezus i Paweł dobrze o tym wiedział. Dlatego, drodzy, myślę, że to dobry czas.